Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Kochanki mamy dla przyjemności, konkubiny dla zaspokojenia codziennych potrzeb, małżonki zaś, by zapewnić sobie legalne potomstwo i wierną strażniczkę domowego ogniska. Te słowa odnoszą się do stosunków społecznych panujących w Grecji około 340 roku przed Chrystusem, ale w zasadzie bez większych zmian można by zastosować je również do czasów współczesnych. Może z tą jedną różnicą, że obecnie na legalnym potomstwie zależy nam jakby trochę mniej. W ramach obecnego cyklu nauczania przyglądamy się Księdze Przypowieści, która powstała z kolei jeszcze w innym czasie i miejscu. A mimo przepaści dzielących nas wieków, odnoszę wrażenie, że temat, jaki Salomon porusza w jej siódmym rozdziale i z jakim przyjdzie się nam dziś zmierzyć, nigdy nie stracił na swojej aktualności. Jeśli jeszcze się nie domyśliliście, mowa będzie o cudzołóstwie. I powiem wam szczerze, że z początku miałem w związku z tym tematem pewne wątpliwości. Po pierwsze, obecnie dominuje pogląd, że to, co kto robi za drzwiami swojej sypialni, to jego prywatna sprawa i zaglądać innym ludziom do łóżek nie wypada. No a po drugie, co ja, osobę, którą być może do młodzieży zaliczyć coraz ciężej, ale wciąż jednak relatywnie młoda, mógłbym mieć do powiedzenia w tym temacie? Jestem w pełni świadomy, że za słuchaczy mam tutaj wiele osób zdecydowanie przewyższających mnie doświadczeniem życiowym. Tak więc zastanawiałem się, jaki to w ogóle ma sens. Szybko jednak zdałem sobie sprawę, że jeśli coś tu jest bez sensu, to właśnie takie myślenie. Bo w końcu, i jestem o tym bardzo mocno przekonany, żadne z was nie przyszło tutaj dziś, żeby słuchać tego, co ja osobiście mam na ten temat do powiedzenia. Nie, jesteśmy tutaj, żeby posłuchać, co na ten temat chce nam powiedzieć król Salomon, a jednocześnie za jego pośrednictwem sam Bóg. A ci dwaj, przyznacie, to już zdecydowanie inna liga. Jeśli nie jesteś osobą wierzącą, moją nadzieją i moją modlitwą jest to, żebyś rozpoznał w słowach Salomona mądrość, którą uznasz za wartą zastosowania w swoim życiu. Zaś tych z was, którzy wierzą w Boga, Stwórcę wszystkiego, co nas otacza i nas samych, a zatem także i strefy naszej seksualności. Was nie muszę chyba przekonywać, że nie ma nikogo z większym autorytetem wypowiadania się w kwestii tego, jak dobrze i zgodnie z jego wolą powinniśmy z tej strefy korzystać. Jeśli masz ze sobą tekst Pisma Świętego, to proszę otwórz je razem ze mną na siódmym rozdziale Księgi Przypowieści. Chciałbym jednak, byśmy przeczytali go inaczej, niż robimy to zazwyczaj. Odwrócimy bowiem kolejność i zaczniemy od wniosków. Mam bowiem przeświadczenie, że w obecnych czasach, zanim ludzie zechcą kogoś posłuchać, a już na pewno zanim zaczną działać, zdecydowanie częściej niż kiedyś domagają się najpierw odpowiedzi na rozmaite pytania zaczynające się od słowa dlaczego? I to właśnie w ostatnich wersetach rozdziału znajdziemy odpowiedź na nasze pierwsze dzisiejsze pytanie. Dlaczego cudzołóstwo to w ogóle coś, czym powinniśmy się przejmować? Ponieważ póki co pomijamy całkiem spory kawałek tekstu, należy gwoli jasności dopowiedzieć, że w siódmym rozdziale mowa jest o dwóch postaciach. Pewnej kobiecie, która namawiała do cudzołóstwa, oraz pewnym mężczyźnie, który dał się namówić. I tutaj jeszcze jedna ważna uwaga. Chociaż tekst przyjmuje akurat taki, a nie inny układ płci, ponieważ no, jakiś przyjść musiał, to nie znaczy, że niemożliwa jest historia, w której te role byłyby zamienione. Dlatego, drogie panie, wszystko, o czym siódmy rozdział Księgi Przypowieści mówi, posługując się rodzajem męskim, ma zastosowanie również do was. Teraz czytam od wersetu 21 do końca. Tak uwiodła go licznymi namowami, przekonała gładkością swych warg i jak ciele na rzeź poszedł za nią. Dał się złapać, głupiec, na jej sznur. W końcu strzała ugodzi go w wątrobę. Jest jak ptak, który spieszy prosto w sidła, nieświadom, że przybliża swoją śmierć. Teraz więc posłuchajcie mnie, synowie. Rozważcie to, co chcę wam powiedzieć. Niech żaden z was nie zbacza na jej drogę. Niech się trzyma z dala od jej ścieżek, gdyż wielu przyprawiła o upadek i liczni są mężczyźni przez nią ścięci. Jej sypialnia to droga do grobu, to ścieżka wprost do komnat śmierci. Przyznacie, to było mocne. Mamy tutaj dosłownie wszystko, jak w dobrym filmie grozy. Zatem jest strzała godząca w wątrobę, sidła, droga do grobu, upadek, rzeź, ścięcie, a na deser komnaty śmierci. Mówiąc krótko, totalna masakra. Widać, że Salomon naprawdę popuścił tutaj wodze fantazji. I ktoś mógłby wręcz powiedzieć, że chyba trochę chłopa poniosło. No jak w ogóle mamy traktować poważnie taki opis? Trzeba jednak pamiętać, że mamy do czynienia z utworem literackim. Autor w określonym celu posługuje się metaforami oraz obrazami, które być może wbrew początkowemu wrażeniu naprawdę niosą za sobą bardzo konkretne przesłanie. Po pierwsze, pamiętajmy więc, że ten tekst miał zapadać ówczesnemu słuchaczowi w pamięć i z takim właśnie założeniem został skonstruowany. Stąd tak wiele w nim plastycznych porównań i metafor, przyznacie, działających na wyobraźnię. Co ważniejsze jednak to, że poza bogatą formą mamy też treść. Uważam, że Salomon bardzo sprytnie przemycił tutaj całkiem sporo prawd odnośnie konsekwencji, jakie niesie ze sobą grzech cudzołóstwa. Jako na rozgrzewkę, zacznijmy od najbardziej czytelnego fragmentu. Wielu przyprawiła o upadek i liczni są mężczyźni przez nią ścięci. Czy faktycznie tak jest? Ciężko jednoznacznie stwierdzić, jak to wyglądało w czasach króla Salomona, ale coś mi mówi, że nie poświęcałby on tyle czasu ostrzeżeniom na ten temat, no gdyby problemu nie było. Pewien obraz stanu moralności seksualnej starożytnych może też malować przytoczony przeze mnie na wstępie fragment z greckiej mowy sądowej. Natomiast jeśli chodzi o czasy nam współczesne, to źródeł wiedzy nie brakuje. I tak w badaniu z 2011 roku przeprowadzonym przez CBOS do udziału w zdradzie przyznało się 14% respondentów. Co oczywiste, nie każdy ankietowany będzie skłonny do szczerej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Dlatego autorzy badania oszacowali, wnioskując na podstawie pozostałych odpowiedzi danej osoby, że faktyczny odsetek badanych, którzy byli zaangażowani w niewierność, wynosi mniej więcej 25%. Czyli statystycznie, co czwarta osoba w naszym kraju brała udział w zdradzie. Ale przecież w każdym związku mamy dwie osoby. Gdy więc przyjąć owe 25% za prawdziwe, to z prostych obliczeń wynika, że w ponad 43% związków w Polsce przynajmniej jedna osoba była zaangażowana w niewierność. Czy to dużo, czy mało? Oceńcie sami. Ale sam fakt dokonania zdrady, można by powiedzieć, nic jeszcze nie znaczy. Przecież mowa miała być o konsekwencjach. I tutaj chciałbym przejść do drugiego obrazu, jakim posługuje się autor. Strzały przeszywającej ciało i ptaka lecącego prosto w sidła. Spróbuję tylko może trochę go współcześnić. Wyobraźcie sobie zatem, że próbujecie przedostać się przez miasto opanowane przez wrogie wam wojsko. Macie świadomość, że na wielu budynkach czają się snajperzy, bo widzieliście na własne oczy ludzi, którzy ginęli od ich kul, ale jednocześnie nie jesteście w stanie ani ich wypatrzeć, ani za bardzo przewidzieć, z której strony i kiedy może paść strzał. Chyba nie muszę pytać, czy jest to sytuacja, w której ktokolwiek z nas chciałby się znaleźć. Stan ciągłego zagrożenia i poczucie niepewności byłyby w stanie złamać psychicznie niejednego. Nikt przy zdrowych zmysłach, mając jakikolwiek wybór, nie zdecydowałby się na takie ryzyko. Dlaczego zatem jest tak, że w przypadku cudzołóstwa jakoś opuszcza nas ten zdrowy rozsądek i dobrowolnie wędrujemy w obszary, gdzie ryzyko negatywnych lub bardzo negatywnych konsekwencji życiowych bynajmniej nie jest pomijalne? Ze wspomnianego przed chwilą badania CBOS-u wynika, że w efekcie niewierności badanych rozpadło się 25% związków. Jeśli stały partner dowiedział się o zdradzie, oznaczało to koniec relacji w 61% wypadków. Do myślenia może dawać również fakt, że w 11% wypadków związek uległ rozpadowi nawet pomimo tego, że zdradzona osoba nigdy się o tym nie dowiedziała. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wyczytamy wreszcie, że w przykładowym roku 2017 22% rozwodów w Polsce za swoją oficjalną przyczynę podało właśnie niedochowanie wierności, co wydaje się potwierdzać liczby przedstawione w badaniu CBOS-u. Ktoś mógłby powiedzieć, że to wcale nie tak wiele i nawet sam raport z tego badania, ku mojemu szczeremu zdumieniu, kończy się wnioskami, że romanse Polaków nie pociągają za sobą większych konsekwencji. No ja nie za bardzo mogę się z tym zgodzić. Szansa 1 do 4, że w efekcie niewierności moje życie wywróci się do góry nogami? Nie wiem jak tobie, ale mnie osobiście działa to na wyobraźnię. Oczywiście nie mam tutaj złudzeń, że dla części ludzi ryzyko rozpadu związku jest co najmniej akceptowalne. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko jedna z możliwych konsekwencji cudzołóstwa. Nie wiemy dokładnie, jaki los spotkał owego głupca, który dał się złapać na jej sznur. Może efektem jego lekkomyślności była choroba weneryczna? Może zgodnie z nakazem prawa mojżeszowego spotkała go śmierć przez ukamienowanie? A może zginął zupełnie poza prawem, z ręki rozwścieczonego zdradą męża? Nie wiemy. Salomon, jak sądzę, celowo nie precyzuje jego dalszych losów. Zamiast tego zawiera w tym fragmencie bardzo liczne nawiązania do śmierci i grobu, które mają symbolizować wszystko to, co może nas spotkać w tej sytuacji. Zamiast konkretnych przykładów próbuje namalować ich ogólny obraz. Śmierć, łagodnie rzecz ujmując, nie budzi za bardzo pozytywnych skojarzeń. Zgodzicie się ze mną. Nawet my, którzy wierzymy, że dzięki ofierze Jezusa Chrystusa nie musimy obawiać się tego, co czeka nas po drugiej stronie, dalej możemy odczuwać niepokój na myśl o śmierci. Bardzo istotnym czynnikiem jest tu to, że czasu swojej śmierci z dość nielicznymi wyjątkami nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie mam pojęcia, kiedy i w jakiej dokładnie formie pożegnam się z tym światem, a jednocześnie mam pewność, że w końcu kiedyś to nastąpi. Gdy przychodzi, śmierć zwykle jest zaskoczeniem i to nawet pomimo pewności, że prędzej czy później spotka każdego z nas. I śmierć wreszcie, z naszej czysto ludzkiej perspektywy, ma w sobie bardzo wyraźny aspekt nieodwracalności i ostateczności. Kiedy nastąpi, jesteśmy bezsilni wobec jej skutków. Nie wiem dokładnie, jakie konsekwencje będzie mieć dla ciebie cudzołóstwo, jeśli się na nie zdecydujesz. Salomon też tego nie wiedział, więc zamiast tego chcę nauczyć cię jednego. Konsekwencje prędzej czy później nadejdą. I gdy tak się stanie, całkiem możliwe, że będziesz nimi zaskoczony. A ponieważ choćbyśmy nie wiem, jak bardzo tego pragnęli, nie umiemy cofnąć czasu, może być tak, że tych konsekwencji też nie będzie dało się już odwrócić. Obrazy grobu i śmierci, którymi posługuje się tu Biblia, nie budzą przyjemnych skojarzeń. Bardzo dobrze. Myślę, że czasami powinniśmy zwyczajnie i staromodnie bać się konsekwencji grzechu. Myślę, że w tym momencie jesteśmy gotowi, żeby zrobić krok wstecz i dowiedzieć się, jak dokładnie doszło do tego, że mężczyzna dał się namówić do cudzołóstwa. Na pierwszy rzut oka będzie mogło się wydawać, że to jedynie ciekawa opowiastka, historia wymyślona w celu zabawienia słuchaczy. Ale nic bardziej mylnego. Nie będzie w tym przesady, jeśli powiem, że ten fragment jest prawdziwą kopalnią przemyśleń na temat tego, jak działa grzech i pokusa oraz co sprawia, że tak często i niestety tak chętnie im ulegamy. Po jego lekturze poznamy odpowiedź na kolejne ważne pytanie. Dlaczego grzech, w tym wypadku konkretnie cudzołóstwo, ma tak wielki dar przekonywania? Zakładam, że nie chcesz, żeby pokusy rządziły twoim życiem i wpędzały cię w tarapaty. Jeśli tak jest, to zdecydowanie warto podjąć wysiłek, by poznać mechanizmy, jakich używają. Dzięki temu po pierwsze zwiększysz swoją czujność i być może uda ci się na czas wypatrzeć o znaki zbliżających się kłopotów, a po drugie będziesz w stanie podjąć świadome kroki, aby przynajmniej osłabić ich skuteczność. Przeczytajmy zatem począwszy od wersetu 6. Relacje człowieka, który oglądał seks w wielkim mieście na kilka tysięcy lat, zanim stało się to modne. Wyglądałem raz z okna mego domu. Wychyliłem się z lekka przez kratę. I co widzę wśród prostych? Co między chłopcami? Młodzieńca bez rozumu. Szedł ulicą niedaleko jej mieszkania. Zboczył na drogę wiodącą do jej domu. Zmierzch zapadał. Dzień miał się ku końcowi. Noc powoli pogrążała wszystko w mroku. Co prawda, Salomon mówi tutaj o młodzieńcu, ale nie wyciągajmy z tego pochopnych wniosków. Poddawanie się pokusie nie jest wyłącznie domeną ludzi młodych. Istotna jest bowiem ta druga część opisu. Bez rozumu. Przez co autor ma na myśli osobę, która nigdy nie nabrała mądrości, a może też i chęci, pozwalających na skuteczną walkę z tym konkretnym grzechem. Pierwszy błąd, jaki popełnił, jest widoczny już na samym początku. Szedł ulicą niedaleko jej mieszkania. Zboczył na drogę wiodącą do jej domu. Niewykluczone, że powodowała nim zwykła ludzka ciekawość. Zapewne słyszał od innych o tej kobiecie i możliwe, że chciał zobaczyć, gdzie dokładnie mieszka. Może liczył na to, że będzie mógł ukradkiem przypatrzyć się jej przez okno domu. Czy popełnił w tym momencie grzech? Oczywiście, że nie. Wydaje mi się wręcz, że na tym etapie wcale nie planował tego, do czego finalnie doprowadziła tamta noc. Szukał rozrywki, tak. Być może dreszczyku emocji, ale raczej nie okazji do grzechu. Powiem szczerze, nie rozumiem, dlaczego tak jest. Dlaczego w naszej naturze wydaje się leżeć chęć flirtowania ze złem i z pokusami. Sprawdzania, jak bardzo jesteśmy w stanie zbliżyć się do grzechu, jak bardzo nagiąć i przesunąć jego granice, bez przekraczania ich. I zawsze wydaje nam się, że mamy wszystko pod kontrolą. Jak złudne jest to poczucie i jak niebezpieczna jest to gra, świadczy dzisiejszy fragment Księgi Przysłów. Świadczy też apostoł Paweł, który w 6 rozdziale pierwszego listu do Koryntian radzi im, by uciekali przed nierządem. I wreszcie zapewne może też zaświadczyć każdy z nas. Bo komu nie zdarzyło się sądzić, że ma jakąś, nieważne jaką, pokusę, całkowicie pod kontrolą. Do czasu, gdy okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. W dodatku, zapadająca ciemność, która jak zapewne myślał młodzieniec, zapewnia mu anonimowość i większe bezpieczeństwo, paradoksalnie zadziałała tu przeciwko niemu. Bo grzech, mówiąc w uproszczeniu, lubi ciemność i sekret. Choć samo udanie się w pobliżu jej domu, jak już ustaliliśmy, grzechem nie było, to mimo tego wszystkiego nasz młodzieniec z jakiegoś powodu doszedł do wniosku, że lepiej zrobić to po kryjomu, bez świadków. Niestety, o ile jego być może intuicyjny osąd w tej sprawie był słuszny, to dalej, jak za chwilę przeczytamy, było już tylko gorzej. Z tego też wypływa kolejny wniosek i lekcja dla nas. Jeśli coś, co planujesz, domaga się, byś utrzymał to w tajemnicy, przed swoją rodziną, przed żoną lub mężem, albo jakimikolwiek innymi ważnymi dla ciebie ludźmi, w obawie przed ich negatywną reakcją, to momentalnie w głowie powinien rozbrzmieć ci nie jeden dzwonek ostrzegawczy, ale cały zestaw syren alarmowych. Z tym, że prawdziwym wyzwaniem, jak widzimy, nie jest to, by je usłyszeć, ale by ich nie wyciszyć i nie zignorować. Dobrze, ale nasza historia dopiero zaczyna się rozkręcać. Czytajmy więc, co było dalej. Wtedy właśnie spotkała go ona, skąpy strój i plan skryty w sercu, podniecona, gorąca, niespokojna. Nic nie mogło zatrzymać jej w domu. Wyszła. Na ulicach, na placach, czeka na każdym niemal rogu. Przesłanie tego fragmentu myślę, że jest dość oczywiste. Salomon ostrzega nas przed powszechnością i nieustępliwością grzechu. Nie łudź się, że szatan z jakiegokolwiek powodu oszczędzi ci pokus. Nie masz co na to liczyć. Im szybciej i wyraźniej uświadomisz sobie, że On nigdy nie spocznie w próbach doprowadzenia cię do upadku, tym lepiej dla ciebie. Będziesz wtedy na to gotów. Księga Przysłów chce dostarczyć ci amunicji do walki z pokusami, jeśli tylko zechcesz posłuchać i czerpać z jej mądrości. Dalsze części tej opowieści chcą z kolei zwrócić więc naszą uwagę na coś bardzo praktycznego. Pokazują kilka metod, jakimi lubi posługiwać się grzech. Jeśli je poznamy i będziemy na nie wyczuleni, to będzie to wiedza, która być może kiedyś pomoże nam w porę dostrzec podstęp i mam nadzieję uchroni przed ulegnięciem pokusie. W końcu chwyta go, całuje i lubieżnie namawia. Mam posiłek z dziękczynnej ofiary. Dziś właśnie spełniłam swe śluby. Dlatego wyszłam, aby cię tu spotkać. Szukałam i wreszcie znalazłam. Bardzo ciekawe jest to, jak grzech przyjmuje tutaj pozory pobożności. Jeśli spojrzeć na całościowy obraz tej sytuacji, to absurd, jaki wyłania się z obrazu łączącego ze sobą śluby, zapewne uczynione Bogu, i dziękczynną ofiarę, również składaną Bogu, z jawnym i bezwstydnym cudzołóstwem, wprost przez Boga zakazanym, aż bije po oczach. Lecz żeby to dostrzec, trzeba właśnie zrobić te parę kroków wstecz i ogarnąć wzrokiem całą sytuację, w której się znaleźliśmy, a nie tylko jej wycinek, który aktualnie jest nam prezentowany. Czy to jest łatwe? Z pewnością nie. Lecz jeśli tego nie zrobimy, to ryzykujemy, że zostaniemy oszukani czymś, co ma jedynie pozory dobra, tak jak stało się to z naszym młodzieńcem. Niemniej interesujące jednak jest to, co stało się potem. Z poprzednich wersetów możemy wyciągnąć wniosek, że dla tej kobiety nie miało w gruncie rzeczy znaczenia, z kim zgrzeszy. Jak czytaliśmy przed chwilą, szukała na ulicach, na placach, na każdym niemal rogu. Co dzieje się w momencie, kiedy spotyka naszego młodzieńca? Czy mówi do niego, no dobra, ponieważ w sumie to wszystko mi jedno, możesz być i ty. W żadnym wypadku. Z całych sił stara się przekonać go, że jest wyjątkowy. Twierdzi, że wyszła specjalnie, żeby szukać właśnie jego. Chociaż jak wynika z narracji, było to po prostu kłamstwo. Prawda jest taka, że często wcale nie trudno zgadnąć, co moglibyśmy chcieć w danej sytuacji usłyszeć. Większość z nas ma podobne potrzeby, tęskni za podobnymi rzeczami i na podobne rzeczy reaguje pozytywnie. A szatan, który chociaż nie jest wszechwiedzący, to jest mistrzem w czytaniu ludzi, nigdy nie przepuści okazji, żeby tę umiejętność wykorzystać przeciwko nam. Dlaczego? Bo to w większości wypadków po prostu działa. Nie zrozumcie mnie źle, nie próbuję tutaj powiedzieć, że wszyscy powinniśmy stać się teraz jeszcze bardziej nieufni i podejrzliwi względem innych, zwłaszcza, że jako polskie społeczeństwo i tak często mamy tej nieufności aż za dużo. Myślę jednak, że gdy wkraczamy w obszar relacji damsko-męskich, a już w szczególności, gdy jest to relacja z kimś innym niż twoja żona czy twój mąż, to nieprzyjmowanie wszystkiego, co usłyszymy od tej drugiej strony za dobrą monetę, będzie zdecydowanie mądrym podejściem. Być może w twoim małżeństwie lub ogólnie w twoim życiu są jakieś deficyty, coś, czego ci brak i za czym tęsknisz. Miej zatem świadomość, że istnieją ludzie, którzy będą w stanie to dostrzec, a potem wykorzystać tę wiedzę po to, żeby osiągnąć swój plan skryty w sercu. Ale mylilibyście się, gdybyście myśleli, że to koniec lubieżnych namów. Następna z pułapek, jaką zastawia na młodzieńca kobieta, jest w gruncie rzeczy banalna do przejrzenia. Zasłała mu łóżko pięknymi kobiercami, barwnym płótnem sprowadzonym z Egiptu. Pokropiłam nasze posłanie mirrą, aloesem, wonnym cynamonem. Chodź i pijmy pieszczoty do rana. Nacieszmy się naszymi ciałami. Czy może być coś mniej wyrafinowanego niż obietnica zmysłowych rozkoszy? Na tym etapie najwyraźniej nie ma już miejsca na subtelności. Kobieta całkiem wprost obiecuje młodzieńcowi ucztę dla wszystkich niemal zmysłów. ze szczególnym podkreśleniem przyjemności, jakie wiążą się z dobrym seksem. Jednak nie dajmy się zwieść. To, że jest to wybieg banalny do przejrzenia, nie sprawia wcale, że jest równie banalnie, by mu się oprzeć. Przede wszystkim dlatego, że to chyba jedyne miejsce, w którym z ust kobiety nie pada żadne kłamstwo. Jest możliwe, nawet całkiem prawdopodobne, że nie były to obietnice na wyrost, a noc spędzona z nią w łóżku faktycznie obfitowała w niesamowite doznania. Tak, to bez dwóch zdań mógł być najlepszy seks w życiu naszego młodzieńca. I niestety, tak dla niego, jak i dla wielu z nas, to może być wystarczający argument, żeby ulec pokusie. Czy jest zatem jakiś ratunek, jak wyjść zwycięsko z takiego położenia? Przede wszystkim musimy uświadomić sobie, jak szalenie niebezpieczna jest to sytuacja. Bezdyskusyjnie najlepszą strategią na poradzenie sobie z nią jest niedopuszczenie, żeby kiedykolwiek zaistniała. Jak próbuje nauczyć nas dzisiejszy tekst, dużo lepiej jest podjąć wysiłek w celu uniknięcia okazji do cudzołóstwa, by nie zbaczać na drogę wiodącą do jej domu. W drugiej zaś kolejności, jeśli już zawędrowaliśmy gdzieś, gdzie nie powinno nas być, albo być może to pokusa wyszła nam naprzeciw, nauczmy się jak najszybciej rozpoznawać zło i reagować na sygnały wskazujące, że zmierzamy w kierunku grzechu. Bo jak widzimy takich sygnałów, a zatem i okazji, żeby uciec przed nierządem, młodzieniec miał niemało. Wszystkie niestety zignorował, aż zabrnął do punktu, w którym pokusa okazała się silniejsza. Ale gdyby to było jeszcze za mało, kobieta ma w zanadrzu ostatni argument, mający na celu pokonać resztki jego oporu. Przeczytajmy zatem razem wersety 19 i 20. Mego męża nie ma dzisiaj w domu. Wyjechał. Jest w dalekiej podróży. Zabrał z sobą sakiewkę z pieniędzmi. Ma powrócić dopiero w dniu nowiu. Być może kobieta wyczuła jakieś wahanie ze strony młodzieńca. Może w jego umyśle zachowały się jeszcze przebłyski zdrowego rozsądku i obawa przed konsekwencjami. Kobieta zapewnia go więc, że ze strony jej męża nic mu nie grozi. Perfidia tego argumentu polega na tym, że chociaż znów całkiem możliwe, że była to prawda, to w żadnym wypadku nie była to cała prawda. Być może faktycznie było mało prawdopodobne, że mąż przyłapie ich na gorącym uczynku, ale to jeszcze nie znaczy, że ich czyn nie będzie miał żadnych konsekwencji. Najprostszy przykład. To, że mąż nie dowie się o zdradzie natychmiast, wcale nie oznacza, że nie dowie się nigdy. I tak naprawdę wystarczy chwila zastanowienia, aby móc mnożyć przykłady potencjalnych konsekwencji, co do których kobieta nie mogła dać młodzieńcowi żadnych gwarancji, że się nie spełnią. I w istocie wcale ich mu ich nie daje. Grzech jednak lubi posługiwać się tego typu półprawdami po to, żeby przekonać nas, że nie czekają nas żadne konsekwencje. A najlepiej, żeby w ogóle odciągnąć nas od myślenia o nich. Kiedy czytam 7 rozdział Księgi Przypowieści, to nie mogę nie zastanawiać się, w jakim stopniu na jego kształt wpłynęła historia rodziców Salomona, króla Dawida i Batszeby. Salomon z całą pewnością pamiętał o tragicznym w skutkach błędzie swojego ojca. Ktoś bardziej cyniczny mógłby wręcz powiedzieć, że w zasadzie powinien być zwolennikiem cudzołóstwa, bo bez grzechu króla Dawida nie byłoby króla Salomona. Mimo to w dzisiejszym tekście nie znajdujemy ani cienia zrozumienia dla tego typu pokus. Można za to doszukać się licznych podobieństw między zachowaniem młodzieńca z dzisiejszej historii, a postępowaniem króla Dawida wobec Batszeby. Myślę, że nie bez znaczenia jest też fakt, że Dawid oraz cały jego ród bardzo namacalnie doświadczyli śmiertelnych konsekwencji tego grzechu. Być może to właśnie patrząc na historię swojego ojca, Salomon zdał sobie sprawę z tego, jak łatwo jest ulec pokusie, jaką niesie ze sobą cudzołóstwo. Wcześniej powiedziałem, że powinniśmy bać się konsekwencji naszego grzechu. Ale zaraz, chwileczkę, ktoś mógłby powiedzieć, no przecież Jezus wziął na siebie konsekwencje naszych grzechów, kiedy umarł na krzyżu. Czy nie taka jest istota wiary chrześcijańskiej, że jak czasami razem śpiewamy, nie muszę więcej lękać się? Owszem, tak jest. Musimy jednak pamiętać o jednym. O ile Bóg wybaczył Dawidowi jego grzech, to nie ochronił go przed konsekwencjami jego własnych czynów. My również jak najbardziej możemy liczyć na Bożą łaskę i jego wybaczenie, jeśli tylko szczerym sercem odwrócimy się od grzechu. Ale nie powinniśmy zakładać, że dzięki temu ominą nas złe konsekwencje popełnionych błędów. Choroba, cierpienia, jakie zadamy naszym bliskim, zerwane relacje, czy wreszcie zszargana reputacja, to tylko kilka najoczywistszych przykładów tego, z czym być może będziemy musieli mierzyć się do końca życia. Gdyby to było już wszystko, co zawiera siódmy rozdział Księgi Przypowieści, to nie byłby to szczególnie optymistyczny przekaz. Wiemy co prawda, jak poważne, a jednocześnie nieuchronne są konsekwencje grzechu cudzołóstwa. Dowiedzieliśmy się też sporo o sztuczkach oraz kłamstwach, jakimi szatan może próbować doprowadzić nas do upadku. Poznaliśmy wreszcie błędy, jakie możemy popełnić, a którymi bardzo ułatwimy mu zadanie. To wszystko bardzo, bardzo cenna wiedza. I bez najmniejszych wątpliwości warto zachować ją w pamięci. Ale być może zauważyliście, że o ile tekst, który przeczytaliśmy do tej pory, mówił dużo o tym, czego nie robić, to jednocześnie nie mówi za wiele o tym, co w takim razie robić. Przestrogi i pouczenia, choć wartościowe, ciężko nazwać czymś, co inspiruje i daje nadzieję. Na całe szczęście Bóg wcale nie chce zostawić nas samych w naszych zmaganiach. Na całe szczęście siódmy rozdział Księgi Przysłów ma jeszcze jeden fragment, któremu będziemy chcieli przyjrzeć się na koniec. To pierwszych 5 wersetów, w których zawarty jest klucz do tego, co ma faktyczną moc uchronić nas przed upadkiem. Strzeż, mój synu, tego, co ci mówię. Ceń jak skarb moje przykazania. Przestrzegaj ich, abyś żył szczęśliwie. Strzeż moich nauk jak źrenicy oka. Przywiąż je sobie do palców u ręki. Wypisz je na tablicy swojego serca. Wyznaj mądrości, ty jesteś moją siostrą, a rozum nazwij swoim krewnym, aby cię strzegły przed obcą kobietą, przed nieznajomą, która nęci gładką mową. No wreszcie, chciałoby się krzyknąć, wreszcie dotarliśmy do jakiegoś pozytywnego fragmentu, czegoś, co nie jest ostrzeżeniem przed tragedią i śmiercią, ani nie opowiada wyłącznie o przeciwnościach, z którymi przyjdzie nam się mierzyć. W drugim wersecie spotykamy się nawet z obietnicą szczęśliwego życia. To, co może nas do niego przybliżyć, a co według Księgi Przysłów będzie nas strzec przed grzechem, można streścić prosto. Nie polegaj wyłącznie na własnych siłach. Młodzieniec, będący bohaterem dzisiejszego tekstu, jest określony jako osoba prosta i bez rozumu. Trzeba podkreślić, że taki dobór słów nie ma w żadnym wypadku na celu deprecjonować. Ma on natomiast uwypuklić pewną konkretną potrzebę. Potrzebę nabrania mądrości, a jednocześnie wskazuje na rozwiązanie. Jeśli komuś brak doświadczenia i wiedzy w jakiejś dziedzinie, to najbardziej naturalnym sposobem, by temu zaradzić, będzie czerpanie tej wiedzy z zewnątrz. Skuteczna walka z pokusami i grzechem jest pod wieloma względami umiejętnością, taką jak każda inna. Możesz nauczyć się jej, sięgając do właściwych źródeł i czerpiąc z odpowiednich wzorców. Powiem więcej, żeby się jej nauczyć, musisz do nich sięgać. Takich wzorców mogą dostarczyć ci na przykład osoby mądrzejsze, dojrzalsze i bardziej doświadczone życiowo od ciebie. Jeśli tylko masz taką możliwość, to postaraj otaczać się właśnie takimi ludźmi. Ale taką rolę może i powinna pełnić również Biblia, Słowo żywego Boga. Jednak aby skutecznie wpływała na twoje życie, ważne jest, byś pamiętał o zawartych w niej naukach i cenił je. Werset 4 mówi o dwóch rzeczach. O rozumie i o mądrości, które mamy traktować jak coś bardzo cennego. Coś, co chronimy i kogo rad słuchamy, jak drugiego nam członka rodziny. Moim zdaniem autor nie bez powodu używa tutaj dwóch podobnych, ale jednak różnych słów. rozum, czy też jak oddają to słowo inne tłumaczenia, zrozumienie lub roztropność, to umysłowe poznanie. Innymi słowy, wiedza. Bez dwóch zdań, lepiej ją mieć niż nie mieć. Ale jeśli jesteś osobą, która nawiązała z Bogiem osobistą relację, to wiedz, że masz do swojej dyspozycji coś nieskończenie potężniejszego. Bo sama wiedza o tym, że coś jest złe, nie sprawi jeszcze, że stojąc w obliczu pokusy, dokonasz właściwego wyboru. Możesz szybciej i wyraźniej uświadomić ci, że stoisz przed wyborem, ale tak naprawdę na tym kończy się jej rola. Bo o ile wiedza może podpowiedzieć ci, jaki wybór będzie właściwy, to nie ma wpływu na to, co ostatecznie zadecyduje, którą drogą pójdziesz. Na pragnienia twojego serca. Taką moc ma, na pewno wiecie już co, bohaterka Księgi Przysłów i naszej obecnej serii nauczeń. Każdy znany mi przekład Biblii nazywa ją jednym i tym samym słowem. Mądrość. Temu, czym jest mądrość pochodząca od Boga, jakie są jej cechy, poświęcone jest pierwsze kazanie w tej serii. Dlatego zachęcam cię, żebyś w nadchodzącym tygodniu jeszcze raz wrócił do nagrania na naszej stronie internetowej i spojrzał na to, o czym mówił w nim pastor Mirek, przez pryzmat dzisiejszego tekstu. W naszych cotygodniowych rozważaniach biblijnych zawsze staramy się odpowiedzieć na pytanie o to, jakie jest praktyczne zastosowanie danego fragmentu w naszym codziennym życiu. Jak na pewno dobrze wiecie, są w Biblii teksty, co do których wcale nie jest to takie proste zadanie. Ale dziś raczej nie będziemy mieć tego problemu, bo 7 rozdział Księgi Przysłów to chyba najbardziej wypakowany praktycznymi radami fragment Biblii, jaki znam. Ponieważ rad tych jest tak wiele, to myślę, że nie zaszkodzi, jeśli zbierzemy je na zakończenie w formie krótkiego podsumowania. Zatem po pierwsze, nie licz na to, że pokusa cię ominie. I nie zakładaj, że cudzołóstwo to problem, z którym nigdy nie przyjdzie ci się zmierzyć. Jakoś to będzie, jest w tym wypadku wyjątkowo złą strategią, prostą drogą do porażki. W drugiej kolejności, staraj się aktywnie unikać okazji do pokusy. Nie skręcaj na drogę wiodącą do jej domu i podejmij walkę, zanim jeszcze tak naprawdę będziesz musiał walczyć. Grzech cudzołóstwa rzadko spada na nas jak grom z jasnego nieba. O wiele częściej jest to efekt wielu drobnych błędów i pozornie nieznacznych kroków w kierunku grzechu. Ale to właśnie od kierunku, w którym zmierzasz, zależy to, gdzie ostatecznie dotrzesz. Zwracaj więc uwagę na sygnały, które świadczą o tym, że podążasz w niewłaściwą stronę. Nie ignoruj tego, co powinno wywołać w twojej głowie alarm. Pamiętaj, że grzech ma do swojej dyspozycji wiele forteli, którymi chce uśpić twoją czujność i sprawić, byś znalazł się w punkcie, z którego nie będziesz umiał się już wycofać. Zawsze miej przed oczami możliwe konsekwencje. Potęga grzechu w dużej mierze bierze się z tego, że stara się je przed nami ukryć. Niestety, często mu się to udaje. Księga Przysłów uczy nas dziś, że konsekwencje cudzołóstwa są dużo pewniejsze i dużo poważniejsze, niż może się nam wydawać. I wreszcie najważniejsze. W walce z pokusą grzechu nie polegaj wyłącznie na własnych siłach. Miej rozum i mądrość jako swoich najbliższych sprzymierzeńców. Można powiedzieć, że Księga Przysłów przyjmuje w swoim 7 rozdziale postawę życiowego realisty, który zrozumiał, że walki z pokusą cielesnych, a czasem też i emocjonalnych przyjemności, jakie obiecuje romans, nie wygramy bez sojuszników. Jeśli kiedyś przyjdzie ci stoczyć bitwę z grzechem cudzołóstwa, to może być dla ciebie całkiem dosłownie kwestia życia i śmierci. Tylko człowiek pozbawiony rozsądku staje do takiej walki nieprzygotowany i bez wsparcia. Dobra wiadomość jest taka, że oprócz przeciwnika masz w niej także potężnych sprzymierzeńców. A zatem nie idź w bój sam. Oprzyj się na Bożym Słowie i Bożej mądrości, tak byś wyszedł z tej walki zwycięsko. Boże Słowo pokaże ci, jakie wybory można nazwać rozsądnymi. a Boża mądrość poprzez działanie Ducha Świętego ma moc kierować pragnieniami Twojego serca. Tak byś wiedząc, w czym przejawia się rozsądek, faktycznie postępował rozsądnie. Do tego Cię zachęcam i tego Ci życzę. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.